Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa. Gościem programu jest wiceminister rolnictwa, poseł z ziemi wielkopolskiej Ryszard Bartosik, którego witam przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam pana, witam państwa.
Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, jak wiemy, narodowy program szczepień. Nim do tego przejdziemy, najpierw pytanie osobiste, jeśli pan minister pozwoli. Podda się pan szczepieniu, czy może będziecie też mieć taki obowiązek wszyscy jako ministrowie?
To znaczy, jak wiadomo, obowiązku nie ma, ale stoję na stanowisku, że ze względu na zdrowie swoje i innych trzeba temu szczepieniu się poddać. Jak tylko będzie szczepionka, będę się szczepił.
Panie ministrze, jakie są najważniejsze, można powiedzieć w największym skrócie, założenia tego narodowego programu szczepień?
No, chcemy przede wszystkim, żeby jak najszybciej ta szczepionka się pojawiła. Jest szansa, że od początku roku, po nowym roku się pojawi. Chcemy szczepić grupę najbardziej narażoną na zakażenia, czyli wszystkich związanych z wszystkich medyków, następnie grupy, które są narażone, tak zwane grupy ryzyka, czyli osoby w zakładach opieki leczniczej, w DPS-ach, no a potem te szczepienia będą wchodzić normalnie. Mamy.
Słyszałem też o nauczycielach, to prawda, że też są brani pod uwagę?
Tak, pan minister Czarnek też taką propozycję złożył. No, wiemy, że to też jest grupa ryzyka.
Ale to nie będzie tak, że jeśli nauczyciel nie będzie chciał się zaszczepić, to nie będzie mógł prowadzić...
Nie, no, wszędzie mówimy, że
ta sama zasada, tak?
Są nieobowiązkowe, no ale zalecamy, aby tak to się działo dla własnego bezpieczeństwa, ale także dla bezpieczeństwa osób, z którymi współpracujemy, żyjemy, widzimy, co się dzieje, ile jest zakażeń, ile jest...
No do tego jeszcze dodatkowe kłopoty, panie ministrze, bo nowy wariant koronawirusa ponoć wykryto w Wielkiej Brytanii. Tam minister zdrowia poinformował, że naukowcy uważają, że rozprzestrzenia się szybciej niż ten znany do tej pory, więc kto wie, czy jeszcze nas nie czekają dodatkowe problemy.
No tak, ale to jest jakiś sygnał z Wielkiej Brytanii. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Natomiast po przeszczepieniu uchronimy się od tych fal, które nadchodzą co jakiś czas. I to ma oczywiście wpływ na gospodarkę, na nasze życie codzienne, ale przede wszystkim na nasze zdrowie i życie. I musimy tym szczepieniom się poddać. Przyjęliśmy narodowy program szczepienia przeciw COVID. Te szczepienia będą dostępne w każdej gminie. Ponad 92% gmin ma punkty szczepień. Będzie możliwość szczepień u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w wyznaczonych szpitalach. Rejestracja osób chętnych do szczepień będzie się odbywać przez internet. Ta pierwsza rejestracja, bo szczepionki muszą być dwie podane, czyli pierwszy raz przez internet, później otrzymamy informację, gdzie i kiedy możemy powtórnie się zaszczepić. Te wszystkie zasady dokładnie są określone w programie.
Tak, my będziemy o tym też jeszcze mówić jutro w kluczowym temacie z przedstawicielem NFZ-u bardziej szczegółowo, ale chciałem zapytać o rzecz ważną, wydaje mi się też z perspektywy przedsiębiorców. Czy przy rządowym stole gdzieś tam szeptem mówi się o jakimś możliwym całkowitym lockdownie, podobnie jak to wprowadzono w Niemczech?
W tej chwili nic takiego nie jest przewidywane. No, sytuacja się zmienia, jest dynamiczna. Ja mam nadzieję, że będzie dynamiczna w tym sensie pozytywnym. Jak widzimy, wszystkie obostrzenia, zalecenia i działania rządu w ostatnim czasie spowodowały spadek liczby chorych. Spadają też liczby zgonów i miejmy nadzieję, że ten okres świąteczny i zbliżające się feria, kiedy to zalecamy, żeby w te ferie wszyscy byli w domach, spowoduje, że nie będzie to konieczne.
Tak, mamy jeszcze, panie ministrze, kilka tematów, więc pozwoli pan, że do nich przejdę. Chciałem zapytać o ustanawiany właśnie budżet państwa na przyszły rok, ale z perspektywy naszego regionu posłowie na przykład tutaj Platformy Obywatelskiej z Wielkopolski przedstawili 38 poprawek do budżetu na kwotę łączną około miliarda 200 milionów złotych. Czy którekolwiek mają szansę zyskać poparcie? W Poznaniu mają to być na przykład pieniądze na nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego czy budowę Teatru Muzycznego? Wiem, że to są szczegółowe pytania, to znaczy, bardzo,
tak,
ale...
Budżet musi być spójny. My poprawki opozycji bardzo często traktujemy jak taki strzał w powietrze, gdzie ma być bardzo głośno. Natomiast wszystkie zadania, które są konieczne, również regionalnie, zapisane są w budżecie i realizujemy je poprzez budżet państwa, ale także przez fundusze, jak na przykład ostatnio przez Fundusz Inwestycji, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Dróg Samorządowych. Czasami te potrzeby posłowie opozycji wykazują, ale one później pojawiają się bardzo często przy wnioskach samorządowców do funduszy, o których wcześniej mówiłem, a podstawowe zadania, te, które rząd powinien, musi wykonać regionalnie, także na terenie województwa wielkopolskiego, zapisane są w budżecie i ze względu na jego spójność, na taką odpowiedzialność finansową, my poprawek opozycji przyjmować nie będziemy.
Ale szanse na pieniądze na powstanie, na Muzeum Powstania i budowę Teatru Muzycznego, jak rozumiem, są z tej wypowiedzi.
Są. Mhm.
Posłowie totalnej opozycji, bo pan wspomniał o tym rządowym programie inwestycyjnym, inwestycji lokalnych, krytykowali też to, że ostatnio ominął on, ich zdaniem przynajmniej, Poznań i Wielkopolskę, jak pan minister się krótko do tego odniesie.
Nie, ominął. Prawie 800 milionów złotych wpłynęło na Wielkopolskę. W poprzednim rozdaniu sam Poznań otrzymał 92 miliony złotych. To nie jest tak, że za każdym razem te same miejscowości, te same miasta uzyskują pieniądze. To znaczy nie w poprzednim rozdaniu, ale w tym przedziale covidowym, że tak powiem, na każdy samorząd ponad 90 milionów złotych było dla Poznania. My natomiast traktujemy politykę zrównoważonego rozwoju bardzo poważnie i chcieliśmy trafić też do mniejszych miejscowości, do gmin, do powiatów, tam gdzie te środki również są potrzebne, a oczywistym jest, że nie starczy nam dla wszystkich samorządów w każdym rozdaniu środków.
Czasu coraz mniej, więc trochę przyspieszę z pytaniami. Mamy też głośno komentowane odwołanie wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka. Czy pan był pytany przez premiera może o zdanie osobiste na temat wojewody?
To są decyzje pana premiera. Pan premier podejmuje decyzję o powołaniu, podejmuje decyzję o odwołaniu. Każdy z nas pełniący takie funkcje, ja również, musimy się liczyć z decyzjami, które mogą spowodować również odwołanie. Nasza misja jest przewidziana na pewien czas, na określony czas i to pan premier monitoruje naszą pracę i podejmuje decyzje.
No tak, ale sprawa, przyzna pan, za którą został wojewoda odwołany, sprawa zamku w Stobnicy, no jest złożona dosyć i tam chyba nie było dobrego rozwiązania również dla państwa, no bo mogło być narażone na wypłaty dużych odszkodowań, ale rozumiem, że zostawiamy ten temat, natomiast chciałem zapytać koniecznie o to, czy kogo by pan widział na stanowisku za Łukasza Mikołajczyka, kogo by pan może rekomendował premierowi, na przykład jako tutaj poseł z ziemi wielkopolskiej, jako minister z ziemi wielkopolskiej?
Gdybym był premierem, odpowiedziałbym na to pytanie, a na to się nie zanosi. To jest decyzja pana premiera na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. Niestety, ale w tym zakresie nie mam nic do...
Żadnej rekomendacji, rozumiem, pan tutaj nie złoży na antenie.
To jest decyzja pana premiera.
A wymienia się Tadeusza Dziubę, Filipa Żelaznego, tutaj z powiatu poznańskiego, radnego. Słyszał pan o nich?
Ja znam wszystkich tych panów, zacne osoby, natomiast zawsze przy powoływaniu osób pojawia się jakaś giełda nazwisk. Nie mogę się, nie chcę
się do
tego odnosić.
Dobrze. Ministerstwo Rolnictwa, panie ministrze, ogłosiło pomoc za utracone dochody w związku z AFS. Wydłużono też termin na składanie wniosku do 21 grudnia.
Tak. Reagujemy na potrzeby, wsłuchujemy się w głos rolników, chcemy pomóc w tej bardzo, bardzo trudnej sytuacji rolnictwa, a szczególnie rynek trzody chlewnej dotknęła bardzo pandemia ASF-u, ale także ma ogromny wpływ COVID-19, sytuacja na rynkach i w miarę naszych możliwości staramy się pomagać. Stąd przesunięcie tak, aby rolnicy mieli możliwość złożenia wniosku.
Ostatnio pana szef, minister rolnictwa, ogłaszał też pomoc dla rodzin, a właściwie dla dzieci rolników. Co to ma być za pomoc? Chodzi chyba o zakup komputerów, tak?
Do tak, tysiąca... to chodzi za kup, o zakup komputerów dla dzieci, ale tak dla rodziny rolniczej, która pracuje na gospodarstwie według przepisów, które określają, co to jest gospodarstwo. Mhm. No i chcemy też z naszej strony pomóc, aby cyfrowo też wieś się rozwijała, ale przede wszystkim pomoc dla dzieci, kolejna pomoc, która ma umożliwić łatwiejszy dostęp do internetu i pomóc w nauce codziennej.
To sprecyzujmy to, panie ministrze, w jaki sposób i kto będzie mógł się, znaczy kto to właściwie już pan powiedział, ale w jaki sposób się ubiegać o tę pomoc?
Zgłaszamy się do powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Trzeba wypełnić wniosek i agencja będzie podejmowała decyzję w tym zakresie. Także apeluję do rodzin rolniczych, do rolników, aby zgłaszali się do powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zaapelowaliście też państwo jako ministerstwo przed świętami, zwłaszcza jak rozumiem, o solidarność z rolnikami, czyli?
No, o świadome zakupy, aby kupować produkty polskie, aby zwracać na to baczną uwagę. Przede wszystkim te produkty są zdrowe i najlepsze na rynku, a druga sprawa, że w ten sposób pomagamy naszym rolnikom, gdzie w pandemii jest to bardzo ważne, bo czasami łańcuchy dostaw, szczególnie te eksportowe, są poprzerywane ze względu na pandemię. Pomagajmy tutaj rolnikom, to dla nas jest bardzo dobre dla rolników, ale przede wszystkim dla konsumentów. Kupujemy zdrową żywność, pomagamy rolnikom, wszystkich zachęcam do tego, aby kupować produkty polskie.
Panie ministrze, jedno pytanie jeszcze na koniec, jako do przedstawiciela rządu. Wczoraj pojawiła się informacja, że węgierski parlament, przyjmując poprawkę do konstytucji, postawił tam tamę dla adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Czy Polska pójdzie tą samą drogą, również wprowadzi taki zakaz?
Nie mamy większości konstytucyjnej. Moje osobiste zdanie, powinniśmy takie przepisy, taki zapis przyjąć, ale w tej chwili ze względu na to, że nie ma większości konstytucyjnej, to nie jest możliwe.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za podjęcie telefonu od samego rana.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. Dobrego dnia. Wiceminister rolnictwa, poseł ziemi wielkopolskiej Ryszard Bartosik był naszym gościem. Za chwilę dalszy ciąg Radio Ranka i Marcin Rzyski, a ja już teraz zapraszam państwa na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym między innymi o tym, jak policjantom z archiwum X udało się po 26 latach, proszę państwa, od zbrodni odnaleźć mordercę 20-latki z Mikuszewa, ale też zaprezentujemy państwu poruszający reportaż o tym, jak pamięć o tragicznych wydarzeniach grudnia 70 roku na Wybrzeżu stała się siłą Solidarności. Roman Wawrzyniak, zapraszam. Dobrego dnia, do usłyszenia.
Kluczowy temat.